A Jezus szedł przez Jerycho, a oto mąż, którego zwano imieniem Zacheusz, który był przełożony nad celnikami, a ten był bogaty i żądał widzieć Jezusa, co by był, lecz nie mógł przed ludem, bo był małego wzrostu, a bieżawszy naprzód wstąpił na drzewo leśnej figi, aby go ujrzał, bo tamtędy miał iść. A gdy przyszedł na one miejsce, spojrzawszy Jezus w górę, ujrzał go i rzekł do niego: Zacheuszu, stąp prędko na dół, albowiem dziś muszę zostać w domu twoim. Drodzy, droga paro młoda, która dziś stajecie na tym wspaniałym kobiercu ślubnym. Drodzy rodzice, którzyście wychowali waszych dzieci i macie dziś tą możliwość cieszyć się z nimi, przyglądać się ich związkowi małżeńskiemu, tej najpiękniejszej instytucji, jaka jest pod słońcem, którego twórcą jest sam Pan Bóg. Drodzy braterstwo w Jezusie Chrystusie, wszyscy, którzy już wstąpili w związek małżeński, którzy już zażywają wszystkich radości wypływających z błogosławieństwa Bożego, droga nasza młodzieży, którzy stoicie jeszcze o krok przed tym. Pan nasz Jezus Chrystus, a kiedy będąc jeszcze na tym naszym padole łez, przechodził od Jerycha i spotkał się z człowiekiem, który był nieznacznym w narodzie, chociaż był bogatym. Gdy wśród ludzi się znalazł, był niższego wzrostu, i ażeby dosięgnąć i dotrzeć tam, gdzie inni widzieli, musiał na drzewo wejść, by Chrystusa zobaczyć. Chciałbym tutaj z opowieści, którą przed chwilą przeczytałem, a dla nas wyciągnąć wszystkich lekcje, a szczególnie dla was młodzi. Tak jak Zacheusz, ten człowiek, który pragnął w sercu swoim widzieć Jezusa i napotkał go na drodze jerychońskiej, Pan Jezus, kiedy ujrzawszy, a szedł tamtędy, widocznie modlitwa jego, którą zanosił do Boga, widocznie ten młody człowiek jeszcze pełen sił i energii, który wyczekiwał z resztę narodu izraelskiego, wyczekiwał na spełnienie się obietnic Bożych, a kiedy pojawił się jakiś nadzwyczajny człowiek i on go chciał zobaczyć. Pan Jezus nie odmówił mu gościny. Pan Jezus ten czas zawołał do niego: Zacheuszu, stąp z tego drzewa, tak jakby chciał powiedzieć: przyjacielu mój, dziś uczta przyjaźni, a będzie w twoim domu. I tak jak tu opis ten nam wskazuje, wydaje nam się, że chyba w życiu Zacheusza to była najprzyjemniejsza jego chwila. Któż w swoim życiu nie chciałby w progi swoje przyjąć dostojnego gościa? Najdostojniejszy z gości był Chrystus. I dlatego my sobie przypominamy Ewangelię świętego Jana, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus, a wyszedł z Jordanu, przeszedł już, ażeby tam niektóre rzeczy przeżyć, żeby z Bogiem porozmawiać, wybrał swoich uczniów. Były niektóre momenty w jego życiu, niektóre zostały zanotowane jako charakterystyczne. I jeden z charakterystycznych opisów, to tak jak nawet święty Jan nie omieszkał to zanotować i uklasował go wśród wielkich cudów Chrystusa, nazwał go pierwszym cudem, to spotkanie się w Kanie Galilejskiej. Znacie wszyscy z pewnością, a tą opowieść, która jest uzmiankowana, ewangelista święty Jan, który mocno niektóre szczegóły podkreślał i podkreślił właśnie wypadek ten, że Pan nasz Jezus Chrystus, a najprzód tak jakby matka była jego tam zaproszona. Był to zamożny dom. Był zamożny dom, w którym miało się również odbyć wesele, to było w Kanie w Galilei. Wesele miało się odbyć, poproszono wszystkich dostojnych gości, jakich znano, i widocznie Maria była spokrewniona z tą rodziną. Takie są przypuszczenia. Nie mamy tej pewności, ale w każdym bądź razie coś wiązało tą rodzinę, że marnie poproszono. Pan Jezus przechodził tylko, tak jakby później przyszedł i jest tu wzmianka po 3 dniach. No nie wiemy dokładnie, dlaczego Pan Jezus tam się znalazł, czy On celowo tam szedł, czy inne miał zamiary. Ale mnie się wydaje, że Pan Jezus Chrystus cokolwiek czynił w swoim życiu, to każda rzecz była celowa. Mamy na myśli Łazarza, a kiedy go szedł wzbudzić, to nawet kiedy przyszli do niego i wspomniano mu, że Łazarz, twój przyjaciel, choruje. Powiedziano mu, a jednak nie kwapił się tam iść, bo wiedział, że przyszła, jeszcze jego godzina nie przyszła, że moment nie nadszedł ten, w którym miał on tam zajść. Dlatego zdaje się, że to, co Pan Jezus Chrystus w swoim życiu robił, każde jego pociągnięcie, to było mocno przemyślane, każdą rzecz przewidział, do każdej się odpowiednio ustosunkował. I tu jest ta wzmianka w 2 rozdziale Ewangelii świętego Jana, że w Kanie Galilejskiej matka była właśnie już, a na weselu. A kiedy już potem Pan Jezus przechodząc z uczniami swoimi, to mamy tą wzmiankę, że wstąpił i on tam. Oczywiście nie wiemy, chyba poprzednio nie był proszony. Wydaje się z opisu tej Ewangelii, że Pan Jezus wszedł tam, jakbyśmy powiedzieli, jako intruz. Jako intruz dlaczego? Bo nie policzyli sobie, ile gości będą mieli. Ale kiedy Pan Jezus przychodził, to nikt nie ośmielał się na to, ażeby właśnie nie zaryzykować, zaprosić najdostojniejszego gościa. Ale Pan Jezus i też był takim serdecznym przyjacielem, że i swoich przyjaciół zabrał ze sobą, a tak jak powiedział, kiedy miał się pożegnać już z tą ziemią i odejść, to też do uczni powiedział, a chcę, gdziem ja jest, żebyście i wy byli. Rozpoczęło się od wesela w Kanie Galilejskiej. Chcę, gdziem ja jest, żebyście i wy byli. I na weselu były też i uczniowie Chrystusowi. Jego uczniowie przyszli na to wesele i Pan Jezus miał zająć tam nie ostatnie miejsce. Ale matka jego, Maria widocznie, była, spokrewniona z tą rodziną i wczuwała się we wszystkie kłopoty rodzinne, jakie tam były. A do kłopotów można było zaliczyć i Biblia to odnotowała, że brakło im wina. My się zastanawiając nad tą przypowieścią, to niektórzy z tej przypowieści chcieliby może, a tylko wyciągnąć, a może to najistotniejszą rzecz, jakąś figurę, czy jakiś symbol, czy coś takiego. Ja mam na myśli, że w pierwszym rzędzie możemy inne jeszcze rzeczy wyciągnąć. I tak jak Pan Jezus wspomniał do Zacheusza, wstąp, albowiem dzisiaj będę w domu Twoim. Chcę być w domu Twoim dzisiaj. My wiemy, co my rozumiemy przez słowo dom. Nie są to 4 ściany z oknami i drzwiami. Nie to wszystko jest. Przez dom rozumiemy coś więcej. Rozumiemy całą atmosferę tam panującą. Rozumiemy cały porządek, jaki tam istnieje. Rozumiemy, że tam ktoś włada w tym domu, bo inaczej by to było podobne do nory, inaczej by to było podobne do jakiejś klatki, inaczej może do innych rzeczy dla nas, a może nieodpowiednich. Chcę być w domu Twoim. Życzeniem Chrystusa też było, ażeby w odpowiednim domu się znaleźć. I tak jak w Kanie Galilejskiej, tak jak u Zacheusza, a spotkamy jeszcze jedną ucztę. Pan Jezus to nie był człowiekiem, który stronił od uczt. Niektórzy myślą, że jeżeli w życiu jesteśmy poważnymi, jeżeli prawda, którą mamy w sercu, a czyni z nas ludzi myślących, jeżeli patrzymy na wszystko zło na świecie, jakie się toczy, jeżeli my widzimy różne kłopoty i trudności przeżywamy, jeżeli może już jesteśmy starcami w naszym życiu, może już jesteśmy chorymi, to niektórzy mniemają, że to musi nas nastroić żałobnie, że to musi nas nastroić, że powinniśmy zawsze ustawicznie płakać, a jeżeli już nie płakać, to przynajmniej ponurą minę zawsze zachować. Znałem jednego z braci, którego nigdy w życiu nie widziałem śmiejącego się. To nigdy w życiu się nie uśmiechnął, raz go żona tylko zobaczyła, a kiedy mu się wnuczek urodził, to po raz pierwszy w życiu żona go zobaczyła, że do wnuczka się uśmiechnął, kiedy to dzieciątko było malutkie i zobaczyło starca, a właśnie nad wózeczkiem, kiedy ten starzec patrzy, śmiejące się dziecko pierwszy raz w życiu się uśmiechnął. Czyż takie ma być nasze życie? Czyż przez to, że prawdęśmy poznali, to mamy właśnie zawsze być ponurymi w życiu? Nie. I nie myślimy, że w domu w Kanie Galilejskiej, do którego Pan Jezus zawitał, panowała jakaś może smutna atmosfera. A dowód jest, że wino tam było. Kaznodzieja wspomina, a my to wiemy już z doświadczenia jako ludzie, że wino, kaznodzieja powiada, rozwesela serca. Niektórzy są nawet skłonni przypuszczać, że to nie było wino. Chcą nawet powiedzieć, że to było niefermentowane. Nie wiem, kto ich upoważnił do takich przypuszczeń. My uważamy, że w narodzie izraelskim nie pito wina niefermentowanego, a tym bardziej nie na weselu. Nie pito wina jakiegoś może ostatniego gatunku, ale najlepszego gatunku. Ale czy to znaczy, że na tym weselu znaleźli się sami pijacy? Czy znaczy, że na weselu w Kanie Galilejskiej byli ludzie podchmieleni, którzy się potaczali albo pod stołem leżeli? Nie, i to nie znaczy. Pan Jezus znalazł się zawsze wśród ludzi zrównoważonych, wśród ludzi, którzy umieli wszystko w swoim życiu unormować i właśnie nawet picie wina tam Pan Jezus uważał za stosowne, żeby uzupełnić, że nawet brak, jeżeli powstał, to i Pan Jezus go uzupełnił. Ale kiedy tu wspominamy ten opis w Kanie Galilejskiej, pytanie nam się nasuwa, dlaczego Pan Jezus Chrystus pierwszy swój cud nie uczynił gdzie indziej? A przecież powiedzielibyśmy, dla symbolu jakiegoś, czyżby nie było lepsze, żeby pokazać, że pierwszy cud, jaki Pan Jezus uczynił, to miałby uzdrowić ślepca. Jakiegoś ślepego od urodzenia człowieka, który się urodził już ślepym i Pan Jezus by udowodnił i pokazał nam w symbolu, że pierwszy i największy cud, jaki uczyni, to uzdrowi właśnie człowieka ślepego. Albo, żeby pierwszy cud, jaki uczynił, że mógłby uczynić, uzdrowić człowieka paralityka, który od urodzenia był chromym, albo może jeszcze jakiś inny, albo niewiastę cierpiącą na chorobę swoją, albo może pierwszy cud mógł być wskrzeszenie Łazarza, albo jakiejśkolwiek innej osoby. Dlaczego Pan Jezus nie pokazał, że pierwszy cud, a właśnie był taki? Nie. Pan Jezus to nie był asceta. To nie był asceta stroniący, a właśnie od jakichś przygód życiowych. Stroniący może od tego, co Bóg nam dał. Wszyscy, gdzie Pan Jezus był, tak jak w domu wesela, wszyscy tam się radują. Gdyż wesele nie jest to zwykła przygoda życiowa, jak niektórzy mniemają. I Pan Jezus znalazł się weselący wśród weselących się. I nie wniósł on tam atmosferę grozy, nie wniósł on tam atmosferę przygnębienia, aczkolwiek wiedział, że on za chwilę miał umrzeć. Bo przecież 3,5 lata to w pojęciu naszym ludzkim jest bardzo króciutko. Spójrzmy, co było 3,5 lata wstecz, jak to prędko nam przeszło. I dlatego Pan Jezus przyszedł już w to miejsce, nie będąc ascetą, nie stroni od świata. Nie stroni właśnie i również od niektórych rzeczy, które Bóg człowiekowi udzielił. Właśnie on mógł przecież schronić się gdzieś na pustyni. On mógł odejść. I tak jak Bóg nie pozbawia dzieci swoich radości życia. Ileż radości w życiu Bóg nam udzielił. A jedna z wielkich radości naszych jest wstąpienie w stan małżeński. I dlatego to, co Pan Bóg właśnie ubłogosławił, ja nie będę już czytał, dlatego że wszyscy dobrze znamy ten pierwsze boskie błogosławieństwo. A kiedy Pan Bóg stworzył pierwszego człowieka, Adama, to powiedział, niedobrze, a być człowiekowi samemu, niedobrze. Kto chciałby zmienić tą rzecz? Kto chciałby powiedzieć, że jest jednak dobrze? Święty Paweł powiedział, że jest lepiej być samemu. Ale co Paweł miał święty na myśli? Pan Jezus, bratersko pamiętają, podbudował właśnie to, co Pan Bóg powiedział. Że kiedy Pan Jezus wspomniał, to uzupełnia i powtarza to, co w Zakonie Starym zostało napisane. Że stworzył Pan Bóg mężczyznę i niewiastę stworzył je. Nie tylko mężczyznę. Nie tylko, a jednej pci, dwie pci Pan Bóg stworzył. To miało być pełnią błogosławieństwa. Tak Pan Bóg sobie życzył. Czy tylko jeden był ten cel na rozmnażanie? Chyba nie. Gdyż znamy w przyrodzie możliwości, a że właśnie rozmnażanie może się dziać i innym sposobem. I dlatego Pan Bóg chciał jeszcze inne rzeczy udowodnić. Pan Bóg chciał o towarzystwie wspomnieć. Pan Jezus chciał i Pan Jezus podbudowując myśl boską wspomniał.
A kiedy rozmawiano, zapytano go o rozwodach, czy można się rozwodzić, Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg, a kiedy ustanowił tą piękną instytucję świętą, to pobłogosławił ją. I my dzisiaj musimy powiedzieć, nad małżeństwem wisi boskie błogosławieństwo. Niechaj nikt z ludzi ręki przeciwko temu, a nie podnosi. Kto bykolwiek podniósł rękę przeciwko temu świętemu, błogosławionemu obrządkowi, to go Bóg ustanowił, to ten błogosławieństwa Bożego nie zazna. Ale kiedy Bóg ich uczynił, to wtedy Mojżesz zanotował i błogosławił im. Obydwojga im pobłogosławił, mężczyźnie i niewieście, tej rodzince, pierwszej komórce, a pobłogosławił, on to uczynił. I Pan Jezus to podbudował. Jakkolwiek Pan Jezus przytoczył przy innym wydarzeniu, że są jacyś rzezańcy, wspomina, jedni od żywota już matki urzezani, niektórzy się urzezali dla żywota. Właśnie nie wytłumaczył tego głębiej. Kogo miał tu na myśli? I gdybyśmy się zapytali, co święty Paweł chciał powiedzieć, że dobrze jest, jeżeli się ktoś żeni, a lepiej, jeżeli pozostaje w stanie wolnym, to dziś byśmy się zapytali, co my byśmy mieli powiedzieć. Gdyby mnie zapytano, bracie Dąbek, co miałbyś ty, co byś ty powiedział? Ja bym powiedział, gdyby ktoś miał takie zdolności, jak miał święty Paweł, gdyby ktoś miał tyle zapału, co miał święty Paweł, gdyby ktoś miał tyle możliwości służenia, co święty Paweł, więc radziłbym każdemu, ażeby tą drogą poszedł, co święty Paweł. Ale pytam się wielu z braci, wielu z sióstr, którzy żyją na tym świecie, czy mają ten zapał świętego Pawła, czy mają nawet i to powołanie, co miał święty Paweł. A przypominają sobie braterstwo, co się stało na drodze damascejskiej. Tam Pan Jezus mu powiedział, nawet potem Ananiaszowi, a ja mu pokażę, ile on ma ucierpieć dla imienia mojego. On miał nosić imię Chrystusowe przed pogany, przed krzyżęca, przed królów miał nosić. Kto z nas miał to powołanie jak święty Paweł? I dlatego nie dziwujemy się w tym sensie, że jeżeli święty Paweł miał tak wielkie powołanie, to on radził, że może znajdzie się jeszcze ktoś taki jak on. I tych nielicznych było w historii Kościoła, ale nieliczni byli oni, bardzo nieliczni. Pamiętamy nawet, a kiedy Marcin Luther, a on, który w swoim życiu to właśnie uwolnił się z pęt klasztornych, to mamy jedną wzmiankę. Kiedy to on powiada, w ten czas uwalniając się z pęt klasztoru, powiada, Bogu to właśnie się podoba, jeśli raz z głębi serca cieszysz się lub śmiejesz, gdy chętnie on widzi, by weselono się z jego darów i dziękowano mu za nie. Bóg się cieszy, gdy my się cieszymy. Bóg nam dał jako ludziom możliwości radości. Dał nam te przywileje. I dlatego, gdybyśmy mieli wspomnieć nieco na te możliwości radości z życia małżeńskiego, to dla młodej pary może dzisiaj jeszcze dużo powiedzieć nie możemy. Nie możemy dlatego, że wszystkie rzeczy, gdybyśmy im powiedzieć mogli, to muszą sami przeżyć. Przeżycia są najwspanialszą rzeczą, najlepszym nauczycielem. Jeżeli są miłe i przyjemne, to właśnie tylko przeżycie daje nam radość. Żadne opowiadanie o radości nas tak głęboko nie wzrusza, jak własne ich przeżycie. To samo i boleści, kiedy przeżywamy, one są najgłośniejszym każdodzieją, które do nas przemawiają. I dlatego też, kiedy tu jesteśmy na tym miejscu i mówimy o szczęśliwości małżeńskiej, to my mówimy dla was, drodzy, którzy jeszcze jesteście młodymi w tej chwili, a którzy tak młodo rozpoczynacie wasze życie małżeńskie, chcielibyśmy, żeby ono wam złączyło w takim sensie, żebyście mogli być szczęśliwymi. A macie po temu wszystkie możliwości. Wasz związek może być szczęśliwym, dlatego po pierwsze, że macie wspólną wiarę. Już jako z domów, żeście wynieśli, a to ojcowie wam przekazali, że macie wspólną wiarę. Macie ojcom swoim dużo do zawdzięczenia. Jeżeli szczęśliwi w życiu będziecie, to powiedzcie, że szczęście wasze pod wieloma względami zależne jest od waszych rodziców. Oni wam dużo na drogę udzielili. Przekazali wam swoją prawdę, którą też przyjęli. Przekazali wam może wiele doświadczeń swoich, a także swoje gorące serca, które was prowadzą i w dniu dzisiejszym, a właśnie zaprowadzili was na ten wspaniały ślubny kobierzec. Oni właśnie są również tym źródłem waszego szczęścia. I dlatego ja myślę, że waszym rodzicom zawsze wdzięczni będziecie za to, co oni wam przekazali. Oni także jesteście, możecie być szczęśliwi pod tym względem, że jesteście na służbie u jednego Pana. Ten dobry Pan, który właśnie był kilkakrotnie, a właśnie na różnych ucztach, a jedną z uczt jeszcze sobie wspomnimy, jeżeli nam czas pozwoli. I kiedy mówimy o tym, to wy wiecie przecież, wam tylko chcę przytoczyć dzisiaj, że związek małżeński to żaden kaprys. Że związek małżeński to nie jest żadna ludzka zachcianka. To też nie jest żadna jakaś przelotna zabawa. Związek małżeński to jest coś innego. Jest to rzecz wielkiej wagi. To jest umowa, a chcę powiedzieć, że to jest umowa dozgonną. Oparta jest na świętym prawie natury. Powtarzam, dozgonna umowa oparta na świętym prawie natury, którego nam jako ludziom nie wolno wzruszyć i nie chcemy wzruszyć. A nadto, jeżeli to jest związek dozgonny, niechaj nikt nie targa na niego, niechaj nikt właśnie również nie podnosi ręki przeciwko niemu. I dlatego, gdybyśmy dzisiaj wśród nas, a mieli tak jak mówię, zapytać się, co byśmy mieli wybrać, celibat czy małżeństwo, gdyby im mnie zapytano, to ja zawsze każdemu bym powiedział, gdybym popatrzył na jego życie, a zwłaszcza mam na myśli niektóre siostry, mam na myśli niektórzy, którzy są obdarzeni mniejszymi zdolnościami służby zewnętrznej, którzy są obdarzeni może mniejszymi możliwościami służenia ogółowi, to powiedziałbym co innego. Powiedziałbym ze stałą stanowczością za Panem Bogiem, niedobrze człowiekowi być samemu. Niedobrze. Historia celibatu, który został wprowadzony do kościoła, został wprowadzony przemocą i gwałtem, a został wprowadzony i dokonał pewnej rzeczy. To jest nieustanny gwałt przeciwko naturze ludzkiej. W naturze ludzkiej nie jest zasiane to prawo, ażeby człowiek żył w celibacie. Kto właśnie targa przeciwko temu, kto chce uczynić inaczej, aniżeli w naturze ludzkiej Bóg to ułożył, to ludzie nawet dochodzą do pewnych kompleksów psychicznych. Trudna, gorzka to jest prawda. Niechaj się nikt na to nie gniewa, bo to nie jest moje zdanie. Nie jest to moje spostrzeżenie osobiste, ale powiem wam, nie jestem jeszcze taki stary, ale choć już blisko tej 50 mam. Ale przez te moje blisko 50 lat powiem wam, może nie wiem, nie chciałbym tu nikogo obrazić, ale w życiu swoim nie spotkałem starego kawalera zrównoważonego. Pod każdym względem mam na myśli. Wybaczcie, moje spostrzeżenie może złe. Może ktoś inny spotkał w swoim życiu. Nie mówię o tych, których nie widziałem, jakim był święty Paweł, jakim byli może inni. Mam na myśli tych, których ja spotkałem w życiu. Interesowałem się tą prawdą od dawien dawna. I dlatego jeden z księży, a który wystąpił właśnie z tego stanu i wstąpił potem w stan małżeński, to inaczej zanotował. I on powiadam, napisał takie zdanie. Władze psychiczne i fizyczne w normalnym człowieku stanowią harmonijną całość organizmu. Organizm ludzki wzrasta i rozwija się według praw naturalnych, których twórcą, a jest Pan Bóg. Zahamowanie jednej funkcji ludzkiego organizmu w jakimś stopniu wpływa ujemnie i wywołuje zaburzenia w organizmie. Jest to dlatego nieraz źródłem kompleksów psychicznych, źródłem hipochondrii, neurastenii, no różnych symptomów chorób nerwowych. Okaleczona ludzka natura, a mści się. Rezygnacja z miłości ludzkiej, z życia rodzinnego wśród duchownych, zwiększa ich egoizm, ich obłudę i faryzeizm. Jest to prawda. Jest to prawda spostrzeżona, to ksiądz spostrzegł, który był na tym stanowisku jako duchowny i mógł, rozglądając się wśród wielu duchownych, którzy żyjąc wiele lat w stanie tym, powiada, że wśród nich egoiści, wśród nich samolubni, wśród nich ludzi, którzy o sobie myśleli egoiści do ostatniego stopnia, a nawet kto inny jeszcze inaczej powiedział. Wśród największych inkwizytorów, jakich nosiła ziemia, to byli ludzie samotni, ludzie, którzy nie zaznali miłości i dlatego nawet widok niewiasty z dzieciątkiem na ręku ich nie poruszył. Widok starca czy starej niewiasty ich nie wzruszył. Dlatego egoiści do ostatniego stopnia. I on wspomniał jeszcze takie zdanie, że zabijając czy czyniąc gwałt swojej własnej naturze, ci ludzie nie mają właściwej miłości dla innych i są zdolni do każdego gwałtu w imię wyznawanej doktryny. Jest to prawda, którą muszę ze swojej obserwacji powiedzieć. Kto by patrzył, zwalczał to, co Bóg uczynił, zdolny jest do największych gwałtów, a jakie tylko człowiek mógł dokonać. Ja nie chcę tutaj, ażeby może tą rzecz mocniej podkreślać, ale z uwagi na to, że za często podkreślany jest stan samotności, jego może wiele walorów, to ja już jako żonaty mam obowiązek może, inaczej bym był cymbałem brzmiącym. Gdybym będąc żonatym, gdybym będąc dzieciatym, tyle dzieci, ile mam, to gdybym takim będąc, a powiedział, że lepiej być samotnym, to bym był zwykłym, brzmiącym cymbałem, który by mówił co innego, a robił co innego. I dlatego już choćby z tej racji chcę naświetlić całą sprawę małżeństwa od strony właśnie jej pozytywnej, od tej strony pozytywnej i dlatego uważam, nasz święty obowiązek jako na rodziców przypada, żebyśmy też i dzieciom naszym przekazali. I dlatego młodym, którzy dzisiaj już na tym miejscu są, nie chcę dzisiaj im wspominać o tym, co życie przyniesie smutnego. Nie chcę wam też powiedzieć, młodzi kochani, że w życiu, a nie spotkacie zawsze to, co jest, co żeście sobie marzyli, będąc jeszcze samotnymi. Niechaj ta prawda sama do was wejdzie, sami uczcie się zwyciężać, ale dziś wam tylko tyle chcę powiedzieć. Życie wasze was naprowadzi do tego, że będziecie zmuszeni do tego, żeby bardzo często sobie wzajemnie ustępować. Jak dużo życie będzie wymagało od każdego z was kompromisów. Samotni nie umią tego robić. Samotni nie wiedzą, co znaczy kompromis. O nich tylko doktryna, nauka, czy to, co sobie w głowie ustanowili. Ale wy już musicie to przekreślić. Wzajemnie ustępować sobie będziecie musieli. Jak dobrze, że w młodych latach się uczycie tego. Bo gdybyście wstępowali w późnych latach w swoim wieku, zobaczylibyście, że o te kompromisy jest dużo trudniej. Dużo trudniej się przyzwyczaić do ustępstw i dlatego zawsze radzimy w tym odpowiednim wieku, jakim w naszym wypadku można to uczynić, żeby do tego dochodzić. Cóż miałbym powiedzieć o radościach życia? Życie małżeńskie nasuwa nam wiele radości. Chcę powiedzieć, małżonkę, którą sobie bierzesz, to tak jak każda małżonka, to jest kwiat w domu. To jest to, co jest najprzyjemniejszego, który wnosi zapach domowy. Ona ustraja cały dom. To jest ten piękny bukiet domowy, który wnosi ze swoimi uczuciami. Jej piękny uśmiech, jej miłe spojrzenie, jej ciche słowo wypowiedziane, jej przywitanie, gdy przychodzisz z pracy. To jest najpiękniejszy bukiet, jaki możesz mieć w domu. I dlatego, bracie Adam, kiedy przyjdziesz do domu teraz i spotkasz swoją żonę na progu już, to w ten czas pomyślisz sobie, najpiękniejszy kwiat, jaki w życiu mógł człowiek otrzymać, to jest postaci żony. Ona to wnosi, to co mężczyźnie, po smutkach, po troskach życiowych, po mordędze w pracy, po zdenerwowaniach swoich, po pocie swoim, po tym przekleństwie, które człowiek otrzymał, w pocie ciała swojego, pożywać będziesz chleb, a się wrócisz do ziemi, to na kwiat spojrzeć swój w dom, powonieć właśnie tą przyjemną atmosferą domową, to jest pierwsza, przyjemna strona małżeństwa. Ale ty, droga siostra Dorotko, a kiedy mąż twój przyjdzie, albo kiedy nawet będzie z dala od domu, będzie w pracy, będziesz pamiętać, że w swoim życiu masz też podporę. Jak dobrze, chociaż ojciec się starzeje, Matka podchodzi, przychodzi do wieku i już myślimy, gdy jesteśmy w tym samym wieku, kiedy myślimy o dzieciach naszych, to zawsze nam się myśl proroka Wielkiego Bożego Jana Chrzciciela nasuwa: mnie musi ubywać, a onego przybywać. Zdajemy sobie sprawę i ty też. Rodziców zawsze mieć nie będziesz, ale mąż dla ciebie pierwszą podporą. Jemu wszystko może zdradzić, to co ojcu nawet nie powiesz, to co matce nie powiesz, to mężowi się powie. I dlatego ta serdeczna więź małżeńska, ta wiąże się, to jest najprzyjemniejsza strona małżeństwa. Wszystko można sobie powiedzieć. Nie ma żadnych tajemnic jedno przed drugim i w małżeństwie powstaje, a właśnie ta najprzyjemniejsza strona. I kiedy mówię o małżeństwie, już nie mam czasu, żeby wspomnieć o obowiązkach. O tych obowiązkach, które wypatrzą się na nasze życie, to chyba już sobie zdajecie sprawę. O tej trosce. Jako jeden o drugim powinniście posiadać, a zwłaszcza tobie, bracie, który masz żonę swoją, to masz otaczać nie tylko samymi uczuciami, dostarczać jej pokarm dla umysłu i dla serca jego, ale o troskliwą opieką. To, żeby ona wszystko posiadała, co potrzebne jest dla szczęścia. Dobrze jest, że niektórzy się nie żenią. Czasami patrzymy krzywym okiem na niektórych, którzy się nie żenią. Ale ja powiadam, dobrze jest. Bo jeżeli kto by się chciał żenić w życiu swoim na to, żeby sam się uszczęśliwić, niechaj się nie żeni. To są egoiści. To są egoiści, którzy chcą sami siebie uszczęśliwić. Niechaj się żenią ci wszyscy, którzy w życiu chcą kogoś uszczęśliwić. Mniemam o was, że i tak jest. Ja nie myślę, że czyjeś szczęście ma być kosztem naszego nieszczęścia. Też nie myślę o tym. Nie myślę, że ja mam się poświęcić, jak to nieraz bywa po szpitalach. Niektóra tam właśnie opiekunka poświęca się któremuś choremu i z poświęcenia potem wychodzi za mąż. To małżeństwo nie jest szczęśliwym, czy w pełni szczęśliwym. Ale mam na myśli, żeby szczęście nasze było pełne, to musi być obopólne. Ja chcę być szczęśliwy, ale chcę i kogoś uszczęśliwić. Jeżeli w dniu dzisiejszym obydwoje macie ten zamiar, żeby jeden drugiego uszczęśliwić, nie tylko sami siebie, to myślę, że wasze małżeństwo będzie szczęśliwe. I dlatego ja chciałbym, żeby ono było jak najbardziej szczęśliwym. Życzę wam przeto, ażeby tak jak Pan Jezus znalazł się w domu Zacheusza i powiadam, że tam chcę być w domu Twoim. Życzyłbym, żeby w waszym domu Chrystus był gościem zawsze. Żeby w waszym domu, a tak, żebyście byli takim domem, jak jest jedna wzmianka na zakończenie, odczytam w Ewangelii świętego Łukasza. W Ewangelii świętego Łukasza w 5 rozdziale, a 27 wersecie jest taka wzmianka. Potem wyszedł, a ujrzał celnika imieniem Lewiego, siedzącego na tle i rzekł mu: pójdź za mną. A opuścił wszystko i wstawszy szedł za nim. I sprawił mu Lewi ucztę wielką w domu swoim, a było wielkie zgromadzenie celników i innych, którzy z nim za stołem siedzieli. Wtedy szemrali nauczeni w piśmie i faryzeuszowie, mówiąc do uczniów jego: precz z celnikami i z grzesznikami jecie i pijecie. Piękna uczta, na której znów Chrystus był. Ale zwróćcie i wam zwracam uwagę, że z waszej uczty, która się dzisiaj zaczyna, może być podobnie jak u celnika. Celnik był człowiek, który w oczach Żydów prawowitych był człowiekiem wzgardzonym. Ale Pan Jezus znał tych wzgardzonych, znał ich serca. Przyszedł i powiedział: chodź ty, wzgardzony z narodu, chodź za mną. Natychmiast poszedł. Zostawił rzemiosło swoje, ale nie tylko to. To w dowód wdzięczności poprosił Chrystusa do domu swojego. I wszyscy wzgardzeni, a tam się znaleźli w tym domu. I dlatego w domu byli celnicy. Ale byli i krytycy. Byli krytycy, którzy patrzyli na ten dom. Patrzyli: ten celnik, tamten celnik, tamten jeszcze inny celnik, ten grzeszny, ten ma coś złego, tamten źle myślał. I Pan Jezus widział to wszystko. Ale ci krytycy, którzy znaleźli się w tym domu właśnie, ci faryzeusze, to byli ci, którzy mieli zakon w rękach swoich, mniemali, że są lepszymi. Spotkacie zawsze w waszym życiu takich, którzy będą mniemali, że są lepszymi od was, że są lepszymi od tych, którzy tu są, że są lepszymi od waszych rodziców. Nie bójcie się tych. Chrystus powiedział, że On miał tam gościć. ale psalmista pięknie w 23 psalmie powiedział: Pan jest pasterzem moim, nie człowiek, nawet nie król izraelski, nawet nie kapłan, bo i ci czynili wielkie pomyłki życiowe, ale Pan jest pasterzem. Dla was, na życie wasze, chciałbym to tym 23 psalmem złożyć życzenia. Niech Pan będzie pasterzem waszym. Niech On was prowadzi i ten psalm, jak powiadam, na pasach zielonych postawi mnie. Niech On was poprowadzi i niech wam udzieli to, co na zielonych paszach. Tam, gdzie jest świeży pokarm, radość sprowadzający. Tam, gdzie są ciche wody, nie zamącone, ale też i nieburzliwe. Bo niektórzy chcą prawdę z wielką burzą przekazać. Im się podoba, gdy przy prawdzie burzy się. Nie, ciche wody. Niech Pan was tam prowadzi w waszym życiu, abyście byli szczęśliwymi. Ale ponieważ ja myślę, że wasz związek dzisiaj, który czynicie, który za chwilę usankcjonujecie przed właśnie urzędnikiem tego świata, który właśnie przyjmie wasze oświadczenie, to ja uważam, że dzisiaj stoicie przed Kościołem Bożym. Pierwszy, tak jak już wspomniał, instytucje, które Pan Bóg ustanowił i Pan Bóg może błogosławieństwo udzielić. Urzędnik wam życzenia złoży. Ale od Kościoła chciałbym, żeby spłynęło na was błogosławieństwo. Chciałbym właśnie nasze błogosławieństwo, żeby było nad wami, a nasze błogosławieństwo, żeby było boskim błogosławieństwem. I dlatego chciałbym, a wam tu przed Kościołem, a wstawić małe pytanie. Proszę o powstanie. Pytam się ciebie, bracie Adam, przed Bogiem. Pytam się ciebie w obecności tych świadków, tu wszystkich obecnych przed ludem Bożym. Czy ty ślubujesz obecną tutaj Dorotkę żonę, wziąć za żonę, miłować, szanować, tak jak się szanuje małżonkę swoją, dzielić z nią radości i smutki, szczęście i nieszczęście, na jakie Bóg dozwala, dochować jej wierności i nie opuszczać jej, dopóki Bóg przez śmierć was nie rozłączy. Czy to ślubujesz? Tobie, siostro Dorotko, te same pytanie wstawiam, również przed ludem Bożym. Pytam się ciebie, siostro Dorotko, przed Bogiem, w obecności tych świadków, tu wszystkich obecnych, czy ślubujesz obecnego tu Adama wziąć sobie za męża, miłować go, szanować jako małżonka swojego, dzielić z nim swoje radości i smutki, swoje szczęście i nieszczęście, na jakie Bóg by na was dozwolił, dochować mu też wierności i nie opuszczać go, dopóki Pan Bóg, a przez śmierć was nie rozłączy. Więc na podstawie tego oświadczenia przed ludem Bożym złożonego chciałbym was złożyć życzenia, tak jak Bóg powiedział. Błogosławił im Bóg. Chciałbym wam, a tak przez strony boskiej, przekazać wam najmilsze życzenia braterskie. Boskie błogosławieństwo, niech Bóg będzie z wami i wam błogosławi. Niech was szczerze udziela wszystkiego, co jest potrzebne do waszej radości. Z tego serca życzę. I sobie przez Dorotko, niech Bóg błogosławi, abyście byli szczęśliwymi, zadowolonymi, uradowanymi, a w prawdzie Bożej niech wasze życie zawsze będzie wypełnione. Chociaż jak zawsze najmilszą rzeczą jest ojcowskie błogosławieństwo. I dlatego ojcowie, którzy wychowali swoich dzieci, to mają ten przywilej udzielić ojcowskiego błogosławieństwa. Ja tego proszę ojca, ażeby może złożył swoje błogosławieństwo dzieciom swoim, którzy już są obydwoje jego dziećmi.